Fabryka reportażu.
We mnie jest przekonanie, że Waldek chciałby, żeby o tym powiedzieć, bo ja to odbieram jako taki krzyk rozpaczy. Głos wojącego na pustyni jest taki tekst biblijny.
Kiedyś wspinali się na linach alpinistycznych, by myć trudno dostępne świetliki albo malować kominy. Po upływie dekady stali się przywódcami politycznymi, posłami, marszałkami, biznesmenami, premierami w demokratycznym, wolnym kraju. Jedną z takich osób był architekt Waldek Leczkowski. Kilka tygodni temu w Tczewie odbył się jego pogrzeb. Maila od jego przyjaciół dostałam kilka dni po pogrzebie. Zapraszali mnie do stoczni na rozmowę o Waldku. Dawny świetlik co prawda już nie istnieje, ale jest świetlik reaktywacja, więc pojechałam. W budynku z czerwonej cegły spotykam Tomasza Chodnikiewicza, obecnego prezesa Świetlika. Chce mi opowiedzieć historię Waldka. Kilka dni wcześniej w gdańskim sądzie spotykam kilku dawnych działaczy opozycji z lat 80., którzy walczą o zadośćuczynienie za lata spędzone w więzieniu. Co łączy te historie? Zapraszam do wysłuchania mojego reportażu koledzy z opozycji.
Na pogrzebie było ponad 200 osób. Było widać, że cieszył się ogromnym szacunkiem tam wśród ludzi. Przyjechała grupa świetlikowców, była też na pożegnaniu, ale można było spodziewać się, że będzie więcej. Niektórzy zadzwonili, przeprosili, że nie dojadą, że nie dadzą rady. Waldek był autorem tej naszej ósemki świetlikowej.
Przed którą teraz stoimy, tak?
Tak, przed którą stoimy.
A to są drzwi, które prowadzą do sekretariatu świetlika reaktywowanego.
Który zajmuje się między innymi.
Ten budynek, w którym my stoimy, to jest dawny na terenie stoczni. Co tutaj było wcześniej?
Tutaj były biura projektowe. U dołu warsztaty, a tutaj na górze, gdzie jesteśmy, były biura projektowe.
A co tu projektowano?
Zdaje się, że kadłuby.
Trzeba by sama przestawić tam.
Ale to daj mi.
Jutro rano przyjedzie tutaj duża koparka.
To dzisiaj do końca dnia.
No.
Tak? Co się wydarzyło akurat w tym momencie, że podjął tak trudną decyzję? Tego nikt z nas nie może powiedzieć. My akurat spotkaliśmy się w Świetliku. Jego małżonka i moja małżonka spotkały się wcześniej w Solidarności. Pracowały obie już od roku chyba 80. Już od razu tam gdzieś trafiły do biura Solidarności. Tam się poznały, potem się tam na chwilę drogi ich rozeszły, bo stan wojenny. I potem się zaczęliśmy znowu właśnie już zbierać środowiskowo w spółdzielni Świetlik.
On tutaj pracował potem jeszcze?
Waldek pracował trochę na zleceniach, z tego co pamiętam to z Romanem Rojkiem, ale dążył ciągle do tego, żeby jednak wykonywać swój zawód architekta i żeby zejść jednak z wysokości, nie czuł tego i bardzo chciał być jednak architektem, więc dosyć szybko zaczął projektować i usamodzielnił się.
Bo tamta spółdzielnia Świetlik, przypomnijmy, w której między innymi Maciej Płażyński, Donald Tusk i inni Jacek Merkel pracowali, to była spółdzielnia usług wysokościowych, tak? Malowaliście kominy, pracowaliście na wysokościach.
Aczkolwiek już w ostatniej fazie działalności spółdzielni, w drugiej fazie, 87 rok, zaczęliśmy już schodzić z kominów, był pomysł, żeby jednak zacząć tworzyć jakieś inne działalności, które umożliwiłyby kolegom, którzy pokończyli absolutnie różne uczelnie, różne kierunki, żeby można było działać również na ziemi. Także zaczęliśmy schodzić na ziemię. Główny nurt to były prace remontowe, budowlane, montażowe na wysokościach, trudne wyburzenia w trudnych miejscach.
przeżył pan tą śmierć bardzo, Waldemara Leczkowskiego.
Jak każdą taką bezsensowną i niepotrzebne odejście ludzi wartościowych. Mógł na pewno jeszcze bardzo dużo dobrego zrobić. Namawiałem Waldka do współpracy, do tego, żeby działał poprzez spółdzielnie, bo że może być łatwiej, tak? Bo możemy tutaj działać, możemy tutaj fakturować, wystawiać faktury. Tak szybko nie przyjdzie urząd skarbowy, tak szybko nie przyjdzie komornik, nie trzeba wchodzić w duże ZUS-y, więc są możliwości, tkwią możliwości w spółdzielni, w zakładach spółdzielczych.
No bo w grupie zawsze jest łatwiej.
Jest łatwiej, tak.
A nie chciał.
Nie. Chciał w tym... No jakoś tak...
A próbował na własną rękę jakoś uderzać do polityków, pisać listy, nawiązywać kontakty, skarżyć się, szukał kontaktu w Warszawie na przykład?
Nie, Waldek uważał, że to oni powinni widzieć, że jeżeli poszli w politykę, to oni powinni interesować się tym, co się dzieje w świecie.
Są odpowiedzialni, tak?
Są odpowiedzialni i ich powinnością jest wiedzieć o wszystkim, co się dzieje w Polsce, o tych bolesnych zdarzeniach i o dobrych, i o złych. Nie tylko o tym, że otworzono kolejny odcinek autostrady i tam przecinać wstęgi, ale być tam, gdzie jest naprawdę trudno, ciężko, gdzie ludzie mogą powiedzieć parę słów prawdy, nie bojąc się tego, że to jest pan prokurator, że to jest pan premier. A my taką odwagę mieliśmy i mamy. Większość tych środowisk utrzymała ze sobą kontakty pomiędzy sobą. Jak wiadomo, przetrwały symboliczne mecze. Są jakieś inne spotkania w mniejszych środowiskach, czasami przy różnych okazjach, najczęściej niestety takich smutnych. Spotykamy się na pogrzebach.
Jeden pogrzeb odbył się w sobotę. To był Waldemar Leczkowski.
Tak, kolega Waldek Leczkowski opuścił nas, podjął taką decyzję trudną.
Macie jakąś odpowiedź, wy koledzy, no dawni koledzy jego, nie wiem, czy on nadal był w świetliku teraz tym reaktywowanym, ale czy macie jakąś gotową odpowiedź na to, dlaczego tak się stało, że Waldemar Leczkowski odebrał sobie życie?
Można tylko przypuszczać, że te ostatnie lata bardzo trudne dla większości przedsiębiorców, nie tylko tych naszych świetlikowych, a wyszło ze świetlika, jeżeli nie kilkudziesięciu, to może nawet ponad 100 małych przedsiębiorców, którzy borykają się w całej Polsce z tym zbudowanym nowym systemem gospodarczym. Nawet sądząc po tym, co mnie spotykało przez ostatnie 15-20 lat w zasadzie, czyli przez cały okres transformacji. Ja prowadziłem różne firmy, bo i składy celne, i zakłady odzieżowe, i budownictwo. To wiem, że system funkcjonowania, sposób funkcjonowania urzędów skarbowych, prawo skarbowe, prawo karno-skarbowe, sądownictwo nasze polskie, działalność prokuratury jest... Tak nie sprzyja takiej dobrej, budującej atmosferze dla tworzenia czegokolwiek, dla budowania czegokolwiek w Polsce, w sensie prowadzenia działalności gospodarczej. Zresztą mówią o tym statystyki, mówią o tym różne instytuty badające opinie. Waldek czuł się takim typowym architektem pracującym indywidualnie, w ciszy, samotnie. No ale to chyba go właśnie niestety też, to mu odebrało też siły, bo ciężko jest współcześnie, bez organizacji, bez silnego zaplecza, bez silnej organizacji, ciężko jest funkcjonować na naszym rynku, w naszym społeczeństwie.
Widok z okna oczywiście na stocznię, na dok. Jeden
tak,
z doków.
To jest bardzo fajne, jak tu przyjeżdżają ludzie, to jedni mówią... Jak wy to miejsce znaleźliście, że jest przepiękne właśnie te widoki na doki, na stojące tutaj statki, które czekają na jakieś drobne remonty. No i a z drugiej strony widać też to ogromne zniszczenie, które tutaj nastąpiło. Ale właśnie ten widok i spotkania z ludźmi, którzy kiedyś to znali, albo nawet nie znali i widzą to, pokazuje właśnie taki fajny poziom na ludzi, którzy widząc to zniszczenie mówią, kurde, z tym coś trzeba zrobić, jednak warto to nie może tak wyglądać, to nie może tak być.
Można to podnieść jakoś.
Można to podnieść i warto, i trzeba. Ale są zachwyceni, że takie miejsce znaleźliśmy, gdzie właśnie spółdzielnia Świetlik, reaktywacja jest rzeczywiście u siebie. Jest tu, gdzie powinno być, gdzie jest duże zniszczenie, gdzie jest tragedia wielu tysięcy ludzi, tak, którzy stracili pracę, musieli wyjechać po całym świecie.
Czyli na takim symbolicznym miejscu macie swoją siedzibę teraz.
I to nie jest, że powiem, zaplanowane jakoś premedytacją, po prostu tak się złożyło, że jeden z nas właśnie tutaj jest administratorem i zaprosił nas, dając nam tutaj takie bezpieczną możliwość funkcjonowania. Asia ma pracować w Świetliku w aktywacji, tylko że opiekowała się właśnie, bojąc się zostawić Waldka samego, była cały czas przy nim. Sądziła, że może uda się im tam wydźwignąć tą ich firmę.
To żona pana Waldemara.
Żona, tak. Więc...
Mieli dzieci?
Tak, dwójkę synów pracują w Norwegii obaj, czyli typowe dla ludzi wykształconych, wyemigrowali. Tak? Tutaj się nie mogli odnaleźć, nie mogli znaleźć pracy.
Do żony Waldka dotarłam kilka dni temu. Rozmawiałyśmy o tej historii. To był smutny telefon. Pani Joanna przekonała mnie, że na spotkanie i na jej opowieść o Waldku jest jeszcze za wcześnie. Obiecała, że gdy będzie gotowa, opowie mi historię swojego męża. Rozmawialiście często? Miał pan z nim kontakt?
No, spotykaliśmy się przynajmniej kilka razy do roku, albo na jakichś spacerach leśnych, albo u nich w domu, albo oni do nas przyjeżdżali. Różne były okazje, i takie rodzinne, i imieninowe. Z Waldkiem rozmowy, czasami całą noc, należały do przyjemności. To były tematy związane z otaczającą nas rzeczywistością właśnie. W jakim kierunku zmierza Polska, społeczeństwo polskie, polskie rodziny, próba zrozumienia tej rzeczywistości, zastanowienia, rozważania, czy to się da zmienić, czy to się kiedyś zmieni, i jakimi metodami, więc to były takie rozmowy natury i z życia, i trochę filozofii, rozważania. Waldek czytał bardzo dużo dzieł filozoficznych. Ostatnio zaczął się uczyć od kilku lat greki, żeby móc w Grece czytać nawet pewne dzieła, które nie były przetłumaczone. Więc to był człowiek bardzo głęboki, bardzo wrażliwy.
Kolega? Przyjaciel? Jakiego słowa by pan użył, mówiąc o Waldemarze Leczkowskim?
Powiem tak, Waldek mnie nigdy nie zawiódł. Więc jeżeli tym słowem można określić przyjaciela, to tak, był moim przyjacielem. Ta część kolegów, która poszła w tą tak zwaną wielką politykę, w ten wielki świat, odnoszę wrażenie, że boi się tych rozmów i raczej pozostają na powierzchni, na takiej powierzchni pozornej. Jeżeli są spotkania, to takie rozmowy są ucinane, obracane w żart, czy próby nawiązania jakiejś takiej komunikacji. Odcinanie dla swojego bezpieczeństwa chyba, odcinanie pewnej części informacji, które mogłyby zaburzyć pewien spokój wewnętrzny, tak? Ten pozorny spokój, tak?
Że to jest pozorny spokój.
Tak zwany święty spokój, tak? Bo oni mają swoje informacje, które w sposób cudowny preparują im od lat, jak zwykle, tak jak było za komuny, tak samo preparują im media. Więc i oni mają te informacje, tak? Robione przez te różne tam organizacje od badania opinii publicznej. Dotarliśmy do rzeczywistości znowu orwellowskiej i koledzy się tego boją to usłyszeć. Pomysł na założenie spółdzielni Świetlik na nowo, to właśnie był pomysł po to, żeby obudzić w nich sumienia, żeby usłyszeli wołanie i krzyk przedsiębiorców. Oni się boją tego zdarzenia, bo boją się otworzyć na swoje sumienie, boją się otworzyć na prawdę. Są ludzie, którym to pasuje, tak? Są całe korporacje zawodowe, które pilnują tego bałaganu, pilnują tego burdelu, pilnują tego beznadziejnego chaosu.
Co było kiedyś innego w tej waszej przyjaźni, w tej znajomości, w tym waszym środowisku, czego teraz już nie ma?
Dla Waldka to była w ogóle walka o harmonię. Walka o harmonię życia. Dla niego właśnie piękno otaczającej natury, piękno architektury. To było To było to, co miało oddziaływać i powodować harmonię życia, rodziny. Dla niego rodzina była podstawą funkcjonowania w społeczeństwie. Radość z rozwoju dzieci, radość z tego, że wokół jest ogródek, że są drzewa, które posadził, że tworzył tam taką małą architekturę, tą ogrodową.
Artysta.
Artysta, jakim powinien być każdy architekt. Ja się śmieję, że takim artystą powinni być również przedsiębiorcy. Każdy z nas, jeżeli wkłada w serce i duszę w swoją pracę, a my przedsiębiorcy sądzę, że tacy jesteśmy, bo wkładamy w to, we wszystko, co robimy, wkładamy serce i duszę, więc jesteśmy artystami. I jak policzyliśmy, odczytywaliśmy nazwiska tych, którzy odeszli, to w zasadzie te odejścia, wiele z nich, począwszy od takich osób najbardziej lubianych w spółdzielni, takich jak Józef Staszewski, zwany Białym, jak Sławek Trojanowski, serce i dusza spółdzielni, odeszli przedwcześniej ze względu na stan zdrowia, po prostu zniszczenie systemu nerwowego, zniszczenie stresem. Jeden osobiony organizm i nie poradził sobie z cukrzycą, z chorobą, którą sobie dzisiaj cywilizacja radzi, tak? Drugi udar krwi do mózgu, trzeci Marek Haugas, to samo, zawał serca. To są ludzie, chłopaki w naszym wieku. Niedawno kolega Andrzej Kawa,
Też młody chłopak,
jeszcze parę lat od nas młodszy. Na boisku zasłabł, zszedł do szatni.
Podczas meczu i
już nie zdążyła karetka przyjechać. No przecież to jest, to my sobie sami zgotowaliśmy ten los. Przed tym przestrzegał Karol Wojtyła. Przestrzegał przed wolnością, że jest bardzo niebezpieczna. Czy coś z tym zrobimy? Wielu kolegów mówi o tym, że staliśmy się krajem windykacji, nie administracji państwowej, ale windykacji państwowej. To jest bardzo bolesne, no szczególnie chyba dla tych wszystkich, którzy właśnie żyli tymi wartościami i żyją i starają się żyć i nie mogą się w tym odnaleźć. A świetlik reaktywacja jest nowym ciałem. Mówiliśmy od wielu lat między sobą, spotykając się właśnie na tych pogrzebach, spotykając się na piłce, że warto było coś zrobić, że nie dzieje się tak, jak powinno.
A Waldemar Leczkowski też chodził na te mecze?
Waldek nie. Waldek i Jasia nie przyjeżdżali. Mieli żal ogromny. Uznawali, że skoro tam przyjeżdżają koledzy, którzy są współodpowiedzialni za nową rzeczywistość, to nie chcą im podawać ręki, nie chcą im patrzeć w oczy. Wokół nas coraz bardziej potęguje się taka rzeczywistość, którą można było nazwać rzeczywistością trzeciego świata. Coraz większe rozwarstwienie społeczne na coraz bardziej biednych i na coraz bardziej bogatych. Prawo, które jest dostosowane do największych konsorcjów przemysłowych, czyli służy wielkim międzynarodowym korporacjom, pod nich budowane podatki, pod nich budowane ustawy, a nie widać żadnych organizacji, w sensie tak zwanych partii politycznych, które oprócz wielu obietnic nie zajmują się podstawowymi sprawami w naszym świecie.
Proszę pani, takich sytuacji jest wiele. Mamy tutaj kolega Błażek, ten, który miał taką drużynę plakaciarzy w czasach legalnej Solidarności, był internowany, stracił słuch i jak wyszedł z internowania, zajął się pracą w jakimś małym warsztacie, miał zakład taki remontowy telewizji. I proszę pani, kiedy trzeba pójść na emeryturę, to wie pani, ile dostał? 950 zł, a za mieszkanie miał płacić 850 zł. Jak ten człowiek ma...
To jest ten pan?
Ten. No, tak. I proszę pani... I on jeszcze nie wystąpił o odszkodowanie. Chcę pani powiedzieć, że to takich problemów mamy więcej. Takich problemów mamy więcej. No 1300, Michałowski, proszę pani, 35 lat przepracował, jego papiery z zarobkami diabli wzięli w porcie, bo zniszczyli do 89 roku dokumenty płacowe zostały zniszczone. Jak mu wyliczyli emeryturę po 35 latach pracy? 950 zł. I gdzie, do kogo on ma się odwoływać? Do kogo on się ma odwoływać? Także ja tylko podaję takie przykłady.
Ale jest tylko, ich więcej, słyszysz?
Tak, tylko proszę pani, to ja uważam, że to nie organizacje, tak jak Stowarzyszenie Godność, mają ten problem rozwiązać, bo my sobie z tym nie damy rady. My możemy tylko wskazywać, powiedzieć, gdzie napisać, doradzić prawnika i tak dalej. Ale ten problem powinno załatwić państwo.
Utracona rodzina, zniszczone życie zawodowe, emerytura niska. Ja byłem skazany przez Sąd Marynarki Wojennej na 5 lat i 3 miesiące pozbawienia praw obywatelskich za strajk w Gdańsku, w porcie Gdańsku.
I ile czasu pan przesiedział w więzieniu?
Siedziałem 7 miesięcy, dlatego że nie wróciłem do więzienia z Potulic, z takiej przepustki, gdzie wymyśliliśmy moje wyjście na zasadzie, że położą mi mamę do szpitala, która umiera. Ja dostałem dwudniową przepustkę, nie wracam, wchodzę prosto do podziemia, z marszu od razu, Borsuk na mnie już tam czekał.
Zazwyczaj bywa tak, że to, co ludzie potrafią zbudować razem, wspólnie, w imię dobrej idei, potem mogą to wszystko zepsuć.
To jest wynik tego, co powiedziałem wcześniej, niekompetentnych, nieodpowiedzialnych rządów. I teraz tak. Ci, którzy idą do władzy, mają w nosie zwykłych ludzi. Ich rodziny, ich przyszłość, ich bezpieczeństwo materialne, ekonomiczne.
W momencie wprowadzenia stanu wojennego zostałem aresztowany i osadzony w Strzebielinku, w którym przesiedziałem 12 miesięcy. Dosyć długo siedziałem w Strzebielinku, a byliśmy tam wszyscy razem. Cała krajówka była, przecież wszystkie głośne nazwiska, które w tej chwili są znane z pierwszych stron gazet i nie tylko.
Pan też będzie o odszkodowanie występował?
Państwa? Dzisiaj złożyłem dokumenty.
Rozległa martwica serca, to się tak nazywa. Po nieleczonej grypie. Do dzisiaj się z tego leczę. No i niestety, czyli i zdrowie, i utracona rodzina, i brak finansowych, emerytura 1400 zł. Nie mam żadnych skrupułów, żeby się zwrócić do Skarbu Państwa o wyrównanie, przynajmniej w moim wieku. Ja mam 67 lat. Są ludzie, którzy są w bardzo złej kondycji finansowej, psychicznej i niektórzy już ich nie ma, prawda? Bo bardzo wielu ludzi nie wytrzymało tych 20 lat ostatnich, tej nowej, naszej III Rzeczpospolitej, tak jak Grabarczyk Antoni. Jak ja mówiłem mu: Grabar, przecież ty się wykończysz, chłopie. Powiedział: wiesz co, ja już mam tego wszystkiego dosyć. Mówi: ja wolę iść na cmentarz się położyć tam koło mojej Marii, niż patrzeć na to całe i takie brzydkie wyrażenie, co się dzieje.
A czym się zajmował Antoni Grabarczyk?
Antoni Grabarczyk był najbardziej pobity więzień w całym PRL-u. 7,5 lat wyroku, dziesiątki nieugiętych różnych akcji, w których brał udział razem ze mną, to drukarnie, w których pracował, to przecież wszystkie manifestacje, w których brał udział, to strajk gdański, strajk portowców gdańskich, później więzienie, to są głodówki, przyjaciel Milczanowskiego, który mu nawet również nie pomógł w czasie tych jego trudnych, krytycznych dni. Grabar, ja mu tylko jedno nazwisko mówię, takich ludzi, którzy odeszli.
Odeszli, którzy mieli przyjaciół.
Którzy mieli przyjaciół, właśnie. Którzy mieli
wysoko postawionych ministrów.
No. Ja się do dzisiaj szczycę tym, że jestem kolegą z podziemia Bogdana Borusewicza, Regionalna Komisja Gdańska, żeśmy tutaj razem to ciągnęli. Ile drukarni tutaj razem ciągnąłem z Bogdanem i bez przerwy. Dzisiaj się dowiaduję, że Bogdan nigdy nie pamiętał. Dzisiaj robią nam taką tak zwaną dziadowską ustawę pod tytułem: jak już masz iść na śmietniki, to zwróć się do samorządu lokalnego i jak tam będzie taka specjalna komisja, komisja, która będzie powołana na okoliczność twojej bidy, to zamiast chodzić po śmietnikach, to tam się do nich zwrócisz pod jakąś zapomogę czy jałmużnę. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że celebryci polityczni dali nam przykład, jak należy rozkradać polski kapitał, to co, to przy tak niesprawiedliwym podziale tych całych dóbr, jakie żeśmy my walczyli, jak mówi Wałęsa, nie o takie polskie żeśmy walczyli. No nie o takie, panie Wałęsa, nie o takie.
Wysłuchali państwo mojego reportażu zatytułowanego Koledzy z opozycji. Realizacja Stefan Kokiuk. Dobranoc, mówi Anna Rębas.
Fabryka reportażu.